W każdym razie chciałbym Was zaprosić teraz do takiego spotkania, w którym troszkę się pochylimy nad treściami, które tutaj krążyły w powietrzu w taki bardziej luźny sposób. Zaprosiłem do dyskusji naszych mistrzów, prezbiterów. Jest wśród nas również osoba świecka, tak żeby się dobrze czuła, bo przypomnę, że ja też jestem duchownym, więc po prostu jakieś tam miejsce. No, robimy miejsce dla ogona, no bo zwierzę musi być całe. Zwierzę musi być całe. Tak, no i kobieta, tak, docencie również ten gest, prawda? Naprawdę bardzo się tutaj wszystko zmienia w tej instytucji. Jest, pojawiła się osoba świecka. Cieszymy się, że jesteś z nami. Tak, jak się czujesz?
Jakoś... W ogóle mam mikrofon, słuchajcie, to jest... Kto ma mikrofon, ma władzę.
Bardzo także... proszę odciąć... Jak się czujesz wśród nas jako osoba świecka, jako kobieta?
Słuchajcie, ja z tym nie mam problemu, ale jak wy się z tym czujecie? Ja jestem jak ryba w wodzie.
Wy, świeccy, nigdy do końca nie zrozumiecie.
Jest taka przepaść.
Tak, między nami a wami zionie wielka przepaść. I no cóż... Śmiejcie się, śmiejcie. I tak nie wiecie, z czego się śmiejecie. Tylko my...
No właśnie, ale my... to tak trochę w żartach, a z drugiej strony właśnie o tych budowaniu mostów, no to jest właśnie coś takiego. Żeby się spotkać, potrzebne są mosty. I może grono przyjaciół Miłości Miłosiernej troszkę jest takim mostem pomiędzy, mam nadzieję... że nie chcemy dzielić, ale łączyć i może właśnie jakoś tak będziemy.
Ale mostu między czym a czym?
Pomiędzy właśnie świeckimi. Nie, żartuję, ale pomiędzy właśnie tak, że myślę, że troszkę tak wiele osób może tutaj się znaleźć, bo właśnie ktoś pyta, czy tak można, czy można przyjechać, a czy tak dobrze, że jesteście tak, a czy dziękuję, że jesteście tak otwarci. Ja mówię, to my się cieszymy, że ktoś tutaj chce do nas przyjechać, raczej właśnie takie miejsce, gdzie chcielibyśmy, żeby można się było właśnie spotkać i każdy się czuje właśnie dobrze u siebie.
Tak zapytałem Monikę o ten most, no bo skoro już tak na poważnie mówimy, to ja w ogóle nigdy, naprawdę nigdy nie utożsamiałem się z podziałem, od samego początku jak się nawróciłem, nie utożsamiałem się z podziałem na świeckich i duchowieństwo. Ten podział jest dla mnie kompletnie od czapy. Kompletnie się z tym podziałem nie utożsamiam, w związku z tym nie widzę potrzeby żadnego budowania mostów, no bo pomiędzy dwoma komórkami ciała nie ma sensu budować mostów, one po prostu są i my po prostu jesteśmy tym, czym jesteśmy. A jak wy? No właśnie.
Może ta bariera jest też, często bariera jest w słownictwie, tak? Dla mnie pewnym problemem jest w ogóle słowo duchowieństwo, tak? Bo to znaczy świeccy nie są duchowni. Znaczy to... Właśnie, tak, że jakby... Tak jak wczoraj mówiłem o tym, ludzie Kościoła i gdzieś tam się od razu myśli, to są ludzie instytucji Kościoła, tak? Jakby chrzczeni świeccy nie byli ludźmi Kościoła, tak? I też to, czego tutaj jakby też doświadczyłem sobie, myślałem już jadąc tutaj, ale też i będąc tutaj, że jesteście bardzo duchowym towarzystwem i że my, tak zwani duchowni, możemy też doświadczać, uczyć się od was i doświadczać pewnego jakiegoś rodzaju kierownictwa duchowego prowadzonego przez was świecki w stosunku do nas, tak?
No, ale to jest ciągle gadka w stylu my się od was czegoś, która utrwala ten podział. On jest tak zapisany, my go tak bardzo z Moniką nie znosimy, a doświadczaliśmy szczególnie podczas na przykład mojej formacji do diakonatu, jak na przykład są żony traktowane. No to w ogóle nawet nie chcę o tym opowiadać tutaj. że po prostu ja kompletnie nawet nie znoszę tego, że my się teraz świeccy czego się od was nauczymy.
Halo, halo, ale Marcin, to tak jakby chciał zaklinać rzeczywistość, po prostu takie są fakty.
No dobra, ja mam rzeczywistość w swoim sercu.
Tak jak z tymi
jakąś
kobietami przy diakonacie, to po prostu ja to też trochę rozumiem, że tam nawet nie powstała myśl, nawet nie było pomysłu, żeby zaprosić na przykład żony do ustalania czy przedstawienia w ogóle statutu. A to jest w ogóle podstawa, tak? Halo. Ale nawet ja, no może nie chodzi, żeby się gniewać czy nie gniewać, tylko ja to rozumiem, że właśnie po prostu takie są fakty. Grono księży nad im przez, naprawdę, tak powiedział ten ksiądz, że oni nawet nie pomyśleli. Więc nawet to o to chodzi, że trochę potrzebujemy takiego właśnie powiedzenia sobie po prostu tak jest. Potrzebujemy takich momentów, żeby w ogóle właśnie zmienić słownictwo i zmienić trochę tą perspektywę, a to, że jesteśmy obok siebie, to nie znaczy, że tego podziału nie ma albo... No,
ale możemy go nie utrwalać, możemy go nie...
Tak, 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 tylko tak ładnie zacząłeś mówić. Tak. Dla mnie to
a
trochę
Zbychu,
taka
jak ty
fantazja
się masz z tym?
Właśnie nie wiadomo skąd brać. Mnie się zawsze od razu, że tak powiem, narzucają słowa z Eucharystii, gdzie mówimy duchowieństwo i cały lud odkupiony. I my czasami akurat tak mam tam grupę takich księży, przyjaciół po prostu, gdzie się spotykamy regularnie. I też czasami to tak sobie rzucamy w żartach właśnie, że no, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Że, i to właśnie to takie jest... Można to potraktować to i jako właśnie koniunkcję, bo i tak w zasadzie powinno być, tak? Czyli właśnie łącznik, tak? A nie albo-albo. Ale można tam widzieć właśnie jakąś przepaść. To i może stwarzać jakąś przepaść. Na pewno dużo zależy od naszego podejścia. I akurat w tym względzie no to bym trochę tak się chciał też tu podzielić pewnym doświadczeniem. Trochę tu jest... Tu są osoby też z tego domu mojego świętego Józefa, ale myślę, że mogę to tutaj powiedzieć, że właśnie to, w czym uczestniczę od marca tego roku, to jest dom świętego Józefa we Wrocławku. To jest taka chatka po biskupie dębowskim koło katedry, gdzie po prostu właśnie razem z osobami świeckimi w zasadzie można powiedzieć tworzymy wspólnotę. To jest pomyślane jako pogotowie ratunkowe, duchowe pogotowie ratunkowe, ale właśnie ja tam mieszkam na poddaszu, a parter jest przewidziany jako taka właśnie część wspólna dla wszystkich. I tam są dyżury od 14 do 21. Osoby przychodzą według jakiegoś tam grafiku i dyżurują. I właśnie widzę, że budujemy tę wspólnotę, gdzie... Osoby świeckie otwierają czasami oczy, że a to księża tak mają, a to ksiądz ma takie, tak żyje, ma takie obowiązki, taki jest. Widzę, jak czasami to przeszkadza, że właśnie mamy ten podział w głowach, w umysłach, na, że ksiądz to jest ktoś inny i że tu właśnie my świeccy to tam to też jesteśmy kimś innym. Więc z tym się na co dzień borykam. Ale z drugiej strony widzę, że to można przezwyciężać. To jest oczywiście trudne, to co mówił też Maciej właśnie, że to przynosi pewien ból, cierpienie, ale to, że to jest trudne, to nie znaczy, że to jest pozbawione miłości, sensu i gdzieś tam się próbuje w tym odnaleźć.
Okej, to przejdźmy teraz do takiej pierwszej części, w której ja chciałem przeczytać na początek moim zdaniem bardzo taki ciekawy tekst Tomasza Stawiszyńskiego, filozofa publicysty. Ten fragment książki, który czytam, jego książki, wydanej przez Znak w 2022 roku teraz, Reguły na czas chaosu i Więź, opublikowała fragmencik pod tytułem Nie żyj w zgodzie ze sobą, to zwyczajnie niebezpieczne i jest to dłuższy taki odcinek, ale chciałbym, żeby był pewnym punktem wyjścia, a jest bardzo w temacie, był punktem wyjścia do naszego spotkania, więc posłuchajcie. Nie trzeba nikogo przekonywać, że brak wewnętrznych zawahań nader często idzie w parze z przemocą wobec tych, którzy nie podzielają naszego doskonale koherentnego zestawu przekonań lub w jakikolwiek sposób burzą nasze spójne wyobrażenie o świecie. nikt tak dobitnie nie sformułował hipotezy o bezpośrednim związku między przemocą, to jest bardzo ciekawe, między przemocą a poczuciem wewnętrznej jedności, jak szwajcarski psychoanalityk Carl Gustav Jung. W opublikowanym w 1946 roku eseju Walka z cieniem wprost stwierdził, że naturalnym dla jednostki ludzkiej stanem jest stan wewnętrznego konfliktu. Dlatego też głównym celem psychoterapii, szerzej nawet, celem każdej sensownej pracy nad sobą przebiegającej w duchu znanej starogreckiej maksymy poznaj samego siebie, powinno być doprowadzenie człowieka do doświadczenia własnej ambiwalencji. Prawdziwe bowiem samopoznanie, jak wyjaśniał Jung, wcale nie wiedzie ku osiągnięciu głębokiego wewnętrznego spokoju, lecz przeciwnie, ze spokoju skutecznie wytrąca. Niespokój zatem, a niepokój, jest celem autorefleksji, niezgoda ze sobą, lecz w rzeczy samej niezgoda. Przyznajemy, takie rozumowanie procesu terapeutycznego stanowi dokładną odwrotność sposobu, w jaki pojmuje się go dzisiaj, a w każdym razie sposób, bardzo uogólnił, ale okej, dobra, wybaczamy, w każdym razie sposobu, w jaki definiuje go wiele popularnych nurtów terapeutycznych. Cóż, ojcowie założyciele tradycji psychoanalitycznej nie mieli złudzeń co do skomplikowanej i ambiwalentnej ludzkiej natury. Dopiero późniejsza kultura pop-terapeutyczna wykształciła jej landrynkową, naiwnie optymistyczną wizję. Jeszcze chwileczkę, miejcie cierpliwość. Jak zauważa twórca psychologii analitycznej, ktoś, kto nie rozpoznaje w sobie wewnętrznych konfliktów i kompleksów, ktoś, kto nie rozpoznaje w sobie wewnętrznych konfliktów i kompleksów, a zatem ktoś, kto żyje w pełnej zgodzie ze sobą lub w nawiasie mówi raczej w iluzji pełnej zgody ze sobą, nieświadomie ekstrapoluje, projektuje, można powiedzieć, własne konflikty psychiczne na zewnątrz, zamiast dostrzec, że sam niesie w sobie potencjał przemocy. Oczywiście, żeby ta machinacja spełniła swoje zadanie, żeby przyniosła realny, choć wyłącznie doraźny efekt ulgi, niezbędne jest autentyczne, głębokie przekonanie, że źródłem wszelkiego zła są inni. Geje, Żydzi, czarnoskórzy, muzułmanie, katolicy, Azjaci, kobiety, mężczyźni, masoni, cykliści, lewicowcy, prawicowcy, wyborcy polityka X, wyborcy polityka Y itd., itd. Odcięcie się od własnego konfliktu wewnętrznego prowadzi do konfliktu zewnętrznego. Konflikt ten zaś bardzo często, choć nie wyłącznie, przybiera formę opisywanej w poprzednim rozdziale polaryzacji. Konfrontacja z własną ambiwalencją, własną ciemną, podstępną, wstydliwą stroną jest nie tylko doświadczeniem trudnym psychicznie, lecz również niewątpliwym wyzwaniem moralnym. Wiąże się z oczywistym dyskomfortem wynikającym z niemożności dalszego podtrzymywania wyidealizowanego obrazu siebie. I tyle Tomasz Stawiszyński z książki Reguły na czas chaosu. Trochę wczoraj na Lectio Divina staraliśmy się jakoś zobaczyć też z Moniką, ukazać to spotkanie na tej uczcie tego forum wewnętrznego, gdzie ci celnicy, grzesznicy to kawałek nas. Co takiego, Madziu? Gorąco? Żegnamy cię, alleluja. Nasz menedżer powietrza. To słuchajcie, moje pytanie jest najpierw właśnie do prezbiterów. Jak według was radzi sobie współczesny Kościół z tym prowadzeniem odkrywania ludzi, prowadzeniem ludzi do odkrywania konfliktów wewnętrznych? Czy tak się dzieje, czy też raczej jest, mamy do czynienia z religią, która ludzi próbuje uspokoić, nie ma w tobie żadnego problemu, problem jest gdzieś na zewnątrz. Jak wy to widzicie? Znaczy ja wiem, że to jest trochę oczywista odpowiedź, ale spróbujcie to skomentować. Może Maciej najpierw.
Trudne pytanie. Nie wiem, czy mam taką prostą odpowiedź na to, jak to jest. Czuję się bezradny trochę w tym pytaniu, ale tak mam wrażenie, że w jakimś tam dosyć dużym wymiarze jest taka próba zagłaskania człowieka. Znaczy, że prowadzenie do takiej rodzaju duchowości, która jest jakby zagłaskaniem pobożnościowym, żeby właśnie żeby tych konfliktów nie dostrzegać w sobie, nie skonfrontować się. Bo myślę, że z takiego rodzaju jakby pobożności gdzieś wyrastałem, taką ją widziałem od dziecka. Że człowiek, ja to mówię tak jakby od swojej strony, bo taką wizję, że muszę być grzeczny. Że muszę być grzeczny. I tak mi się wydaje, że też, znaczy to było moje takie, ja jako dziecko też odkrywałem tak coraz bardziej, że muszę być grzeczny. Ja miałem to do tego stopnia nawet, że jak dzisiaj wspominają moi bliscy i z tego się śmieję oczywiście, że ja nawet jak wychodziłem na podwórko, jak z niego wracałem, to wracałem niepobrudzony. Musiałem być grzeczny. Chociaż pamiętam, że wchodziłem nawet do, nie wiem, bawiłem się czterech pancernych i się wchodziło takich tych okrągłych śmietników jak do czołgu tam, więc trudno, żeby chyba wyjść takim czystym z czegoś takiego, ale, no ale to tak, ale wydaje mi się, że z tym takim moim jakimś takim sposobem wychowywania siebie od dziecka, żeby być właśnie takim grzecznym, że taką miałem jakąś sobie wewnętrzną presję, żeby być grzecznym, że to też spotykało się, znaczy taki był też mój odbiór, że Kościół też tego oczekuje, że chrześcijaństwo tego oczekuje, że powinienem być grzeczny, taki ułożony. Tak? I kiedy na trzecim roku studiów miałem pierwszy taki kryzys ludzki, jakiś tam, właśnie jakieś doświadczenie jakiegoś, znaczy takiego bardzo mocno świadomego spotkania się z jakimś wewnętrznym konfliktem, z jakimś rozbiciem, no to było dla mnie trochę zawalenie świata. Ale ja wiem, że to był moment bardzo szczęśliwy w gruncie rzeczy, że odkrycie tego wewnętrznego konfliktu w sobie. Także że to był moment taki przełomu. Ale mam wrażenie właśnie, że w dużej mierze, bo nie chcę generalizować, ale w dużej mierze odbieram taki rodzaj zaproszenia takiej pobożności, która właśnie będzie ugładzała, ugrzeczniała, będzie chowała te wszystkie konflikty, tak? Że my jako chrześcijanie musimy być grzeczni wobec świata. Świat jest niegrzeczny, ale my jesteśmy grzeczni.
Podpisuję się pod tym, pod całą wypowiedzią, ale szczególnie pod tymi pierwszymi zdaniami, że to jest trudne pytanie. Pewnie trudno znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź, w sensie takim, że duchowni różnie sobie radzą z tym, bo tak to odczytuję to pytanie. Ja bym się tutaj odwołał do tej wizji papieża Franciszka, tego kościoła jako właśnie takiego nieskazitelnego właśnie zamku, twierdzy warownej i tego szpitala polowego. I bardziej bym patrzył, i bym w związku z tym patrzył, że wielu osobom duchownym się jednak mimo wszystko marzy ten zamek, bo to w ich oczach jest łatwiejsze. Że tak jak tutaj rozbabrzemy tego człowieka, tak jest na stole operacyjnym, ta krew się tam leje. I w zasadzie od stołu idziemy do następnego stołu operacyjnego i tam znowu w czymś się babrzemy i tam za chwilę znowu coś. To jest mowa o tym, że ci ludzie, którym posługują duchowni, są w procesie, w procesach różnych. i żeby w związku z tym nie było w nas takiej pokusy zbyt szybkiego, łatwego domknięcia, bo w zasadzie domknięcie no to chyba nastąpi w wieczności. A my byśmy chcieli, żeby to się domknięcie już tutaj dokonało i dlatego przymykamy oko właśnie na to, bo to jest bardzo obciążające. Mieć przed sobą człowieka, który jest właśnie w konflikcie wewnętrznym i pozwolić mu być i pozostać w tym konflikcie, nie opowiadać się po żadnej stronie, nie podawać mu gotowych rozwiązań, tylko mu towarzyszyć. Tym bardziej, że widzimy, że on cierpi i tym bardziej, że jego wewnętrzny konflikt wywołuje napięcie i nam się czasami tym, albo nawet i często, obrywa, kiedy mu towarzyszymy, bo po prostu no nie ma innej opcji. No jest chmura, jest wyładowanie atmosferyczne. Więc no tak na to patrzę.
Jak duchowość się z tym ma, bo jak popatrzymy na takie, nie wiem, potoczne bardzo spojrzenie, no to Jezus nas prowadzi do uzyskania pokoju serca, prawda? Czyli na czym ten pokój serca miałby polegać? Czy właśnie na tym, że oto wszystko zostało już nazwane, załatwione, jest, nie ma w ogóle tego cienia właśnie, który jest taki frustrujący, bo z jednej strony święty Paweł mówi, żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus, prawda? A z drugiej strony nie czynię tego, co chcę, lecz zło, którego nie chcę, czyli pokazuje jakiś ogromny wgląd w swoją rzeczywistą rzeczywistość wnętrza. Jak ty, Monika, byś powiedziała ze swojego doświadczenia, jaka jest rola osobistego dojrzewania, jak w ogóle proces duchowy byś zobaczyła? Czy to jest coś, co nas ma uspokajać, czy to, to jest coś, co ma nas wytrącać ze spokoju? W ogóle co my rozumiemy przez ten spokój?
Jak Marcin ten tekst mi czytał, sama go też czytałam, to się z tym zgadzałam i nie zgadzałam. Bo trochę dla mnie to, co tutaj przeżywaliśmy wczoraj, jest takim domknięciem. To znaczy bez świadomości swojego cienia i bez świadomości tego konfliktu w ogóle nie mam możliwości, żeby pójść dalej. Znaczy nie mam, no właśnie, albo projektujemy na zewnątrz, albo właśnie wypieramy, albo, ale to i tak nami rządzi. Więc dla mnie ta świadomość tego konfliktu i myślę, że zdrowa duchowość jest tutaj no cudownie integralna właśnie, znaczy psychologia jest późniejsza dużo do duchowości i Ojcowie Pustyni i Teresa Wielka to było przede wszystkim poznaj siebie, swoje właśnie, swój grzech główny, ale to właśnie nieprawda, która ma człowieka doprowadzić, no dobra, jesteś, nie wiem, beznadziejna, tak, albo właśnie grzeszna, tylko że ta prawda ma prowadzić do pokory, czyli psychologicznie do akceptacji, tak terapeutycznie zaakceptować tą swoją część. I dopiero w tej akceptacji, w tej pokorze jest szansa, moim zdaniem, na uzyskanie pokoju serca, pewnej równowagi. Ja jestem typem osobowości z Enneagramu dziewiąteczka, więc dla mnie jest i to, czyli i konflikt, i pokój. Dla mnie to, ja jestem bardzo tak, męczę się w skrajnościach, więc dla mnie dokładnie to jest droga jednak do uzyskania pokoju, że ja świadomością tych swoich konfliktów, braku odpowiedzi, ograniczoności, właśnie w tym mogę też znaleźć, w zgodzie na to mogę znaleźć ten pokój i wydaje mi się, że zdrowa duchowość i terapia do tego trochę prowadzą. Zdrowa duchowość prowadzi do tego, żeby odkryć swoją mała Tereska. Odkrywam swoją słabość i właśnie ta słabość jest przestrzenią na łaskę. Można powiedzieć, no to jest właśnie cudowne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie.
Jak do Zbyszka pytanko. Czemu się śmiejecie, bo co? Nie, no bo...
Nie wiadomo, na koło padnie jesteśmy.
Proszę? A ja tutaj sobie jestem w takim spokoju właśnie. Znaczy, Nie, świecki duchowny, no nie. Albo rybka, albo pipka, słuchajcie, nie ma świecki duchowny. No wprawdzie święcenia wiele nie zmieniły, ale jednak trochę rzadziej sikam niż zwykli ludzie, więc naprawdę... Okej. Jak zdefiniować konflikt wewnętrzny?
Kobieta łatwo, chciałabym i boję się, prawda?
Ktoś z was chce zdefiniować konflikt wewnętrzny?
Dla ciebie pytanie.
No teraz tak, no bo wchodzimy na mój konik i dlatego, znaczy sesja się wzięła nie z kosmosu, tylko z tego, czym żyjemy. Myślę teraz o mnie i Monice i tym, czym ja żyję. I również jest to naprawdę moja pasja związana właśnie z tym, że ci, co oglądają cykl na YouTube, psychoduchowe obiadki czwartkowe, to znają te treści, gdzie mam tam taki cykl filmów poświęconym ego a religia. I moje głębokie przekonanie jest takie, że rola religijności takiej naturalnej i duchowości bardzo często się niestety rozjeżdżają. Jakby w kierunkach, ku czemu są wykorzystywane przez człowieka. Ja nie jestem przeciwnikiem religii, ale gdybyśmy dla naszych potrzeb dzisiaj, tutaj, teraz, w skrócie, przez religijność traktowali działanie obronne całego naszego systemu obronnego, który chce wporządkować religijność w to, by utwierdzać pewne fortyfikacje, czyli mechanizmy obronne, komory, można powiedzieć wczorajszym językiem, celne, to religijność bardzo często właśnie do tego prowadzi. I zamiast rozwijać człowieka, religijność wtedy prowadzi do wygaszenia jego świadomości wewnętrznej, obniżenia mu lęku, przez co on troszeczkę się lepiej czuje, ale ostatecznie znajduje się w tym, w pewnej pułapce, która blokuje jego rozwój. Natomiast duchowość, która mogłaby, dla której religijność powinna być pewną osnową, teraz przywracam to właściwe rozumienie religijności, duchowość prowadzi człowieka w diametralnie przeciwnym kierunku. Moim zdaniem duchowość prowadzi do tego, żeby zmierzyć się z rzeczywistością, otworzyć oczy na siebie samego, na świat zewnętrzny, wyjść z pewnych złudzeń. I dla mnie dobry proces terapeutyczny i dobry proces duchowy prowadzą do czegoś bardzo podobnego, to znaczy do wyjścia z iluzji, do wyjścia ze złudzenia na swój własny temat, ze złudzenia na temat świata i złudzenia na temat Boga. Ten proces jest trudny i bolesny, natomiast jest zgodny właśnie dla mnie. Jezus właśnie jest mistrzem, który ku temu prowadzi. On mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto chce zachować te iluzje, kto chce zachować swoje złudzenia, straci możliwość życia. I dla mnie cały proces duchowy prowadzi poprzez ból, tak? Do tego, bo to jest bolesne i często też w procesie kontemplacji widzimy, jak ludzie dzięki temu, że weszli na drogę kontemplacyjną, nagle zaczynają czuć w ciele pewne zjawiska, które się domagają do podjęcia, ale jest tak mało ludzi, którzy rozumieją ten proces, to jest jakiś wielki dramat, że mało światła się tym ludziom daje, co teraz w tym momencie robić, dlaczego ty się tak czujesz, czy to jest działanie może złego ducha, podczas gdy właśnie dzieje się coś bardzo pozytywnego. I dla mnie duchowość i religijność tak rozumiana, to są dwa skrajnie różne kierunki. A największy dramat, jaki według mnie się zdarza teraz, to jest taki, że w dużej mierze jakby główny nurt religijności prowadzi ludzi do ich uśpienia. Do tego, by właśnie myśleli, z nami nie ma problemu, problem jest ze światem zewnętrznym, żeby człowiek się troszkę lepiej poczuł. Ale jeśli postawimy sobie pewne pytania na temat tego, jak Bóg działa, czy w ogóle Bóg działa, jeśli działa, to dlaczego nie działa? Jeśli postawimy sobie odważnie, uczciwe pytania na temat na przykład sprawiedliwości Boga, której ewidentnie na tym świecie nie widać. Jeśli sobie pytania postawimy na temat na przykład przypadkowości zdarzeń, na temat sensu naszego życia i wiele, wiele, wiele innych, no to zaczyna nam się pewien kruszyć obraz, który mieliśmy do tej pory. I to kruszenie się tego obrazu jest bardzo trudnym przeżyciem, bo ten obraz był wyprodukowany w podstawówce przez edukację religijną również, może przede wszystkim, byśmy się w ogóle nie rozsypali ze strachu w konfrontacji ze śmiercią, która jest nieuchronna. I teraz religia próbuje powiedzieć, choćby po twojej prawicy legło 100 tysięcy, a po prawicy ileś tam, cytuję psalm teraz tak z grubsza, ciebie to nie spotka. Tam jest tak napisane. A moje doświadczenie życiowe jest takie, że mnie to spotyka. Spotyka mnie to. Spotyka mnie to, że przedwcześnie umierają bardzo małe dzieci, że matki, które powinny żyć długo i szczęśliwie, bo właśnie mają piątkę dzieci, chorują na białaczkę i umierają. I teraz te wszystkie zdarzenia rozsypują w drobny mak pewien obraz Boga. I to jest niezwykle cenne. I teraz ludzie na taki moment reagują na dwa sposoby. Jeden ze sposobów to jest powiedzieć Boga nie ma. Na trzy sposoby. Na trzy. Jeden ze sposobów to jest powiedzieć sobie w takim razie Boga nie ma. Drugi sposób to jest powiedzieć za mało się modlimy, czyli utwierdzają swój stary religijny świat, coraz bardziej się cementując. Jest trzecia ścieżka, moim zdaniem proponowana przez duchowość Jezusa, mojego mistrza, naszego mistrza. To jest powiedzieć sobie, to nie Bóg się nie sprawdził, to mój obraz Boga się nie sprawdził. Teraz potrzebuję wejść w długi, trudny proces zgody na to, że moje myślenie o świecie, o Bogu, o Kościele, teraz właśnie się to dzieje, bo to właśnie się dzieje, rozsypują się różne obrazy, że to się, kurczę, w ogóle nie sprawdza. Nie sprawdza. Sprawdzało się, ale nie, teraz już nie. I teraz możemy się albo w to, wobec tego, z tego trudnego momentu również z Kościoła wycofać, bo to nas prowadzi do dużego wysiłku duchowego, emocjonalnego, psychicznego, by na przykład zostać tu, nie radząc sobie w taki sposób, że opuszczam tę rzeczywistość. Krótko mówiąc, też i Boga nie ma, tak? Jakoś tam w domyśle. Oczywiście ludzie nie są tak radykalni, mówią, ja wierzę w Boga, Kościół opuszczam, nie? Ale albo właśnie zmierzyć się z faktem, że mój obraz się nie sprawdzał. Wobec tego muszę po pierwsze stanąć w pokorze, zgodzić się na to niedomknięcie, o którym Zbychu mówi, że ten proces jest niedomknięty. Pozwolić sobie na to, żeby moje, nie pozwolić na to, żeby moje ego błyskawicznie wybudowało kolejny obraz, tylko wejść w proces duchowy, który mi w ogóle każdy obraz Boga, Kościoła, mnie samego, na ile to jest możliwe oczywiście, bo operacyjnie potrzebujemy jakiegoś tam obrazu, nie? Ale na głębokim poziomie zgodzić się na to odsunięcie. Jan od krzyża nazywa to nocą najpierw zmysłów, później nocą ducha, ale to jest wynik procesu duchowego, to nie jest ta oziębłość, która nas otacza. I powiedzieć, i nagle się okazuje, że gdy ja się uwolnię od wszystkich obrazów, ja zaczynam być Bogiem, znaczy zaczynam doświadczać rzeczywistości przez duże R i doświadczam niesłychanej wolności i totalnego opadnięcia lęku. Ale nie da się tego zrobić, rozumiecie, na skróty, nie? Nie da się tego zrobić takim objazdem, że sobie objedziemy krzyż, czy śmierć, krótko mówiąc śmierć, bo to jest śmierć ego. Śmierć ego jest czymś bardzo trudnym. No, ale to się rozgadam, ja miałem zadawać pytania. Znaczy też podzielam zdanie, podsumowując już, podzielam zdanie Moniki, że ostatecznie duchowość prowadzi do głębokiego pokoju, ale to nie jest pokój, który jest narcystyczny, taki, w którym ja po prostu nie mam żadnego problemu. Okazuje się, że jak ludzie pogadają o śmierci, to chociaż w trakcie tej rozmowy im poziom lęku podskakuje, to po tej rozmowie lepiej żyją i po tej rozmowie mniej się śmierci boją. Że unikanie śmierci jest tematu śmierci jest unikaniem tematu życia. I Jezus cały czas o tym mówi, wchodź w śmierć. To jest droga duchowa, nie? Ja tak ją rozumiem. No to, ale to pogadajcie jeszcze wy.
Trochę odpowiadając też na to pytanie, jak ja rozumiem konflikt wewnętrzny, więc to, ale i też i tu zmierzając w kierunku odpowiedzi na te pytania, to konflikt wewnętrzny dla mnie to jest jakaś część mnie się opowiada za czymś, chce czegoś, a inna część mnie chce czegoś przeciwnego. I to jest dla mnie konflikt wewnętrzny. I teraz właśnie nie chodzi o to, żeby się ostatecznie opowiedzieć po jednej czy po drugiej stronie. Nie tak rozumiem pokój, czy spokój, czy pokój wewnętrzny, tylko doprowadzić do spotkania i do dialogu tych dwóch części. Nie żeby się, że tak powiem, rozeszły w ogóle w przeciwnym kierunku i teraz albo to, albo to. Nie żeby one się antagonizowały, czyli że ze sobą walczyły, ale żeby doprowadzić do dialogu. I teraz moja zgoda na ten dialog tych dwóch części mnie, chociaż to nie są jedyne dwie części często, jeszcze, żeby też mieć tego świadomość, to rozumiem jako właśnie owoc pokoju wynikający właśnie z duchowości. I to duchowość mi pomaga mieć ten wgląd w to, co się w ogóle we mnie dzieje. To tak bym to widział.
Ja bym dopowiedział jeszcze też takim obrazem z doświadczenia swojego. Kiedyś tam ktoś żąda pytania. Tak. Jak w Warszawie mieszkałem i udawałem się na Eucharystię wieczorną, ale na tą Eucharystię przyszedłem totalnie rozbity. Taki, znaczy można powiedzieć, że to był taki dzień full wszystkich negatywnych emocji, wkurzenia, zmęczenia, żalu, no totalne rozbicie, takie rozczłonkowanie, to znaczy takie kwintesencja takiego doświadczenia niebycia przy sobie, bycia po prostu wszędzie, tylko nie przy sobie, rozbity totalnie i sobie pomyślałem, no jestem człowiekiem, nie jestem wolny. Nie ma we mnie wolności, jestem po prostu, nie jestem w stanie ogarnąć tego rozbicia. I w czasie Eucharystii, w czasie przeistoczenia przyszła myśl banalna, ale wyzwalająca. Jesteś kochany. I to jest ten moment duchowości, też to, co jakoś otrzymałem, będąc takim właśnie dzieckiem, jak już mówiłem, grzesznym, czyli takim bardzo kontrolującym siebie, takim właśnie, też miałem kiedyś modlitwę nade mną, jak miałem taki okres doświadczenia charyzmatycznego i jeden z braci mówi, że widzę taki obraz w tobie, że jesteś pospinany agrafkami od góry do dołu. Ja po prostu miałem, od razu miałem takie poczucie, że to jest prawda, dokładnie. No, lepszego obrazu mnie nie ma. I właśnie jakby spotkanie z konfliktem, uświadomienie sobie wewnętrznego konfliktu było też momentem wejścia na drogę wyzwolenia i odpinania tych agrawek. Tak? Czyli właśnie jakby, że spotkanie z wewnętrznym konfliktem, co wydaje się paradoksalnie, bo raczej jakby nie było żadnego konfliktu, człowiek powinien być szczęśliwy, a tutaj właśnie było odwrotnie, jakby spotkanie z jakimś wewnętrznym konfliktem, przyjęcie go, jakby zaprzyjaźnienie się z nim, odkrywanie go, uświadamianie go sobie, było czymś bardzo szczęśliwym, ale pomocą w tym jakby było doświadczenie właśnie miłości Pana Boga i świętej Teresy z Lizji, którą też gdzieś tam przed zakonem, patrząc tak zewnętrznie, przypadkowo jakoś gdzieś odkryłem, ale i trochę jej nie rozumiałem, ale ona przyszła mi z pomocą właśnie w tym momencie takiego bardzo mocnego zderzenia z własnym konfliktem, uświadomienia sobie, że potrzebuję pomocy. To ona właśnie wtedy przyszła z odpowiedzią, no właśnie tą odpowiedzią, że jestem całą słabością, ale kochaną, tak? Kochaną. I myślę, że świętego spokoju, którego bardzo, za którym bardzo tęsknimy, każdy z nas chciałbym mieć święty spokój, no to nie będziemy go mieć. Natomiast jakby... Nie, no są takie momenty, tak, takie... Choć, ale, a właśnie pokój to jest takie przeświadczenie, że jestem w dobrych rękach, tak? To znaczy, że jakby doświadczenie duchowości, modlitwy takiej wewnętrznej, modlitwy serca, to jest to, że mimo wszystko tych wszystkich konfliktów i we mnie, i też zewnętrznych, które mnie niepokoją, tak? Teraz żyjemy w bardzo takim niespokojnym czasie. Że jednocześnie mam takie poczucie niepokoju i związanego i z własnymi konfliktami i z tym też, że lata przybywają i różne gdzieś tam rzeczy i uruchamiają się nowe jakieś tam lęki, a jednocześnie cały czas takie doświadczenie, jestem w dobrych rękach, tak?
To jeszcze posiedźmy trochę w tym świecie wewnętrznym. Przekładając to może na praktykę Kościoła, tutaj pytanie padło, usprawiedliwiam trochę to pozostanie tutaj, bo teza jest taka, że brak kontaktu z konfliktem wewnętrznym sprawia, że się go projektuje na zewnątrz i przez to nie ma dialogu, jest agresja i niszczenie tych wszystkich, którzy się wydają, że ten pokój nam zabierają, złudzenie takie mamy. Więc posiedźmy więcej jeszcze w środku. Pytanie o spowiedź. Tutaj padło, dziękujemy w ogóle za wszystkie pytania. Z czego się spowiadać, gdy nie ma się grzechów ciężkich i jak często? Dziękuję za to pytanie i jeszcze troszeczkę je poszerzę. Ostatnio z Wojtkiem Jędrzejewskim rozmawialiśmy z Moniką na ten temat, mówiąc o tym, że właściwie mamy teraz jakby... To jest moje sformułowanie, Wojtka, że właściwie w Kościele to mamy jakby do czynienia z kilkoma religiami wręcz, gdzie są po prostu naprawdę różne obrazy Boga, różne obrazy rozwiązania, różne cele w ogóle tych religii. I to jest bardzo w sumie trudne doświadczenie, gdy się jest takim szeregowym, powiedzmy sobie, wiernym. I mamy pewne stare, moim zdaniem stare, archaiczne, chociaż dla wielu osób może to będzie obrazoburcze, pomysły na to właśnie, że są grzechy ciężkie, grzechy lekkie, że teraz, prawda, jak nie przejedzie samochód po grzechu ciężkim, czyli na przykład, nie wiem, zmasturbuję się, obejrzę pornola i nie zdążę się wyspowiadać, to pójdę do piekła. No nie śmiej się, bo jest mnóstwo ludzi, masz takich pacjentów na pewno, którzy właśnie są w takim przekonaniu, że oni umarł w stanie grzechu ciężkiego, idzie do piekła, no to jest oczywiste, tak? A więc mamy takie, dla mnie to są po prostu archaizmy, które sposób w ogóle podejścia do spowiedzi, które jest nie do pogodzenia w ogóle z tym, co wy już tutaj zaczęliście troszeczkę mówić obaj, ale jeszcze właśnie bym prosił, żebyście powiedzieli, bo teraz człowiek tak zwany zwykły wierny, tak, napotyka w kościele sytuację, w której być może on już by chciał być w innej religii albo religijności, już dobra, niech tak będzie, ale natrafia na księdza w konfesjonale, który jest zupełnie innej religijności. Innego, że tak powiem, teraz tak, ja mam na to swoje rozwiązanie i też wam to rozwiązanie podam, po prostu zadbajcie o siebie. Ale może dziwnie, ale zacznę od Moniki z pytaniem. Monika, czego ty oczekujesz od spowiedzi?
Nie. To nie było pytanie do mnie.
Pytanie, czego oczekujesz od spowiedzi? Bo ja wiem na przykład, że nie grzeszysz ciężko.
Nie, ja właśnie oczekuję tego, co bardziej jest w tym pytaniu, czy wydaje mi się, że ten taki niepokój właśnie, że coś się troszkę rozsypuje, że spotykam młodych rodziców, którzy mówią, ja nie chcę, żeby moje dziecko miało to samo, co ja, a jest przed pierwszą komunią i ja nie chcę mu tego samego fundować, czy w ogóle posyłać do spowiedzi pierwszej, do komunii. Także jest pewna świadomość też świeckich, że tak powiem, tak, no, nas, tak, że właśnie oczekujemy czegoś już innego, nie ma zgody na to, co było, a nie bardzo jest widać, co nowego. I ja bardziej mam takie pytanie i to też Wojtkowi, i jeszcze Wojtkowi mówiłam, nie będę odpowiadała, dlatego że ja mam wielkie pragnienie tego, żeby właśnie od strony właśnie duchowieństwa też trochę znaleźć nowe odpowiedzi, nowe formuły, albo przedstawić, jak to właśnie powinno być. Tak? Więc pytania są, myślę, tutaj ważne. Ja nie mam odpowiedzi na wszystko, może ty ją masz, ale bardzo liczę na jakieś konferencje, na jakieś książki, na jakieś artykuły właśnie na ten temat, żeby zmierzyć się z tym. Rodzice nie chcą posyłać swoich dzieci do pierwszej komunii świętej, na przykład. Dorośli nie chcą chodzić, boją się w ogóle spowiedzi, nie chcą tego robić, mamy jakieś wewnętrzne opory. To są fakty i co jakby na to.
No dobra, ale dlaczego mają mieć prezbiterzy na to odpowiedź, a nie ty na przykład? Dobra, ale teraz zacznijmy od, moim zdaniem uciekłaś trochę, bo proste pytanie, czego oczekujesz od spowiedzi? To jest proste pytanie. Ale ja powiem wam, że jak się tak głęboko zastanowić, to jeśli wychodzisz ze świata religijnego pod tytułem grzech lekki, grzech ciężki, możliwość pójść do komunii albo nie pójść, nie mogę pójść, bo mam grzech ciężki, mogę pójść, bo mamy jeszcze lekki, ktoś mi mówi, a może to już jest ciężki, a może i tak dalej, i tak dalej. I mi to jest kompletnie obce. I teraz w takim razie, czego oczekujesz od spowiedzi? Nie? Nie rozumiesz pytania? Patrzcie, wydaje się inteligentna osoba. Arek, jeszcze raz. No to jesteśmy właśnie blisko w takiej definicji sakramentu spowiedzi, która nie wszyscy wiedzą, że ta forma spowiedzi, z którą mamy teraz do czynienia, gdy się pojawiała, czyli tak zwana spowiedź pobożnościowa, tak częsta spowiedź była uważana za herezję. Tak częste spowiadanie się było uważane za herezję, gdy się pojawiało. To, co my teraz przyjmujemy jako bułkę z masłem, że to jest oczywiste dla nas, nam się jeszcze wydaje, że może od 2000 lat tak było, nie? I teraz przypomnijmy, że sakrament spowiedzi to ma swoją historię, Maciej o tym troszkę mówił, ale poznać historię sakramentu spowiedzi jest niezwykle ciekawe, bo tam wiadomo, jak to w ogóle ewoluowało. Natomiast uwolnienie, to co Arek, nasz kochany Więcko, powiedział, to jest bardzo zgodne z tym, jak Kościół umieszcza różne sakramenty. Kościół mówi, że są sakramenty wtajemniczenia i są na przykład sakramenty uzdrowienia. I spowiedź jest sakramentem uzdrowienia. Tylko teraz, czy ja idę tam po to, żeby dostać rozgrzeszenie, żeby móc chodzić do komunii?
To też jest pytanie, uwolnienie od czego?
No właśnie. Czy ja na przykład idę tam...
Od niepokoju takiego...
Właśnie.
Bo Arku, ty mówisz uwolnienie, ale każdy może mieć z nas tutaj może coś innego myśleć pod pojęciem uwolnienia. Uwolnienia, czyli właśnie trochę zrzucenia na przykład, czy naprawdę, tak?
Niezupełnie, bo dla mnie ten konflikt jest wtedy, kiedy, podam to na takim schemacie, że jak piszę słowo pogląd i P oddzielę od reszty, to ja bym chciał zachować sobie oglądy, a nie mieć poglądów, ponieważ kiedy ja przyjmuję jakiś pogląd, to wtedy zaczyna się konflikt.
I teraz może być uwolnienie od neurotycznej potrzeby zrzucenia z siebie poczucia winy, które najpierw mi zaimplantował Kościół, a później mi łaskawie z tego poczucia winy uwalnia, tak? Zdaje się, że taki mechanizm niektórzy ludzie spoza naszej wspólnoty kościelnej widzą. Czy chodzi o uwolnienie od ego na przykład, czyli krok w stronę wolności? Jak kto to rozumie? Czy idę po spełnienie jakiegoś formalizmu raz w roku spowiadać się i na Wielkanoc przyjąć Komunię Świętą, prawda? Przynajmniej raz w roku spowiadać się, czyli znam ludzi religijnych, którzy jeszcze zdążyli w ostatnią niedzielę wielkanocną i ja z tego, broń Boże, nie drwię teraz. Tylko że mają tak wielki trud z pójściem do spowiedzi, bo jest to objęte całym procesem lękowym, że po prostu jest to kolosalny, koszmarny wysiłek dla nich, żeby się wyspowiadać, ale jeszcze w ostatnią niedzielę rzutem na taśmę wielkanocną załapią się i spełnili ten obowiązek. Nie? Więc to moim zdaniem jest w ogóle istotne pytanie, po co ja idę do spowiedzi? I dlatego cię pytałem o to, Mysza.
Dla mnie to jest takie bardzo intymne pytanie. Bardziej jest kwestia, dla mnie jest ciekawsze właśnie jednak, bo Marcin, no czemu to właśnie duchownie, albo czemu Kościół ma to przedstawiać, ale właśnie dlaczego nie? Skoro mamy teologów, skoro właśnie jest pewien, jest pewna, no każdy ma swoje dobre miejsce, tak? Dlaczego ja muszę, nie wiem, ja muszę się tym, że tak powiem...
Tylko my bać. Potrzebujemy też tej pomocy, tak? Bo na przykład to pytanie o spowiedź dzieci jest pytaniem, które mnie coraz bardziej, coraz mocniej nurtuje, tak? To znaczy przez 6 lat, jak byłem proboszczem w Szczecinie, to też przygotowywałem dzieci do pierwszej komunii i ten moment tej spowiedzi Był takim momentem też dla mnie trudnym jakoś emocjonalnie. Jak to zrobić, jak, mając tą świadomość, jak ludzie mają podejście właśnie do spowiedzi lękowe i że te lęki teraz przerzucają na te dzieci i że widzę, że te dzieci po prostu cieszą się komunią. Nagle jak przychodzi moment spowiedzi, no, są rozbite, przestraszone. I próbowałem jakby szukać jakiegoś sposobu spowiadania tych dzieci, żeby jak najbardziej załagodzić. Tak, że ten taki moment, że rodzice podprowadzają pod spowiedź, odprowadzają, żeby miały poczucie bezpieczeństwa. Tak, ale i miałem zawsze jakby takie zdanie, że spowiedź dzieci jest dobra, ale z czasem teraz coraz bardziej mam wątpliwości do tego. Na początku trochę kłóciłem się z taką moją znajomą, która kiedyś była katechetką, a teraz jest bardzo wojującą feministką i temat spowiedzi dzieci jest po prostu ciągle u niej na taśmie. I na początku się jakby byłem jakby odcięty trochę od tego, co ona mówiła, uważałem, że przesadza, ale zaczyna to we mnie jakoś tam drążyć i
ja
rodzić
tylko
to pytanie.
Ja tylko ci wejdę w słowo, bo z mojej spowiedzi pamiętam tylko jedno. Chłopca, który był przede mną i który z nerwów się posikał w konfesjonale. To jest jedyna moje wspomnienie ze spowiedzi. Romek, coś chciałeś?
Dzięki. Oczekuję od spowiedzi potwierdzenia miłości Boga dla mnie, mimo tego, że jestem bardzo grzeszny i mam te grzechy małe, duże, bardzo duże. I to nie za każdym razem otrzymuję w konfesjonale. I to jest właśnie ten problem, że nie mam tego potwierdzenia miłości Boga do mnie od prezbiterów, którzy mnie spowiadają i którzy są świadkami Jezusa.
Jeszcze bym tutaj, mogę jeszcze to pytanie o tą spowiedź dzieci, tak? Jakby, ale to jest jakby nie tylko nie tylko pytanie o spowiedź dzieci jakoś, bo mi się wydaje, że tak, dziecko nie jest do końca jeszcze, bardzo mało jest świadome tego, że jest w procesie, tak? A myślę, że do dobrego przeżycia sakramentu pojednania jest właśnie ta potrzeba bycia w procesie. Ja wczoraj trochę o tym mówiłem, tak, że Chrystus nie patrzy na nas fragmentarycznie. Natomiast jakby właśnie dziecko, idąc do spowiedzi, widzi siebie totalnie fragmentarycznie. To znaczy jakby w tym momencie, nazywając te grzechy, jakby przeżywa tak te grzechy, tak, one są tak oderwane od całości Jego, poczucia Jego bezpieczeństwa, wartości, że jest jakiś moment przemocowy w takim rodzaju spowiedzi. I jeżeli człowiek właśnie nie widzi siebie w procesie, no to sam, kontynuując taką spowiedź, będzie przemocowy w stosunku do samego siebie. I dlatego im bardziej widzimy siebie w procesie, i ja tak odkrywam, że Chrystus, kiedy przychodzę do spowiedzi, widzi mnie w procesie, nie widzi mnie, to co wczoraj mówiłem, fragmentarycznie, On widzi mnie w całości, że spowiedź to nie jest tylko spotkanie z moimi grzechami, że Bóg nie jest jakiś ciekawski, jakoś niezdrowo ciekawski w stosunku do moich grzechów. Że On nie jest sfokusowany na moim grzechu, tylko jest sfokusowany na mnie jako osobie, tak?
No to już jest w ogóle projekcja na Boga.
Ale ja właśnie tutaj oczekiwałabym pewnej zmiany, że tak powiem, doktrynalnej, albo czegoś takiego, że jednak katecheza dla dorosłych i w tej katechezie właśnie takie przedstawianie sakramentu, tak? Ale to najpierw musi od strony właśnie księży się zmienić, prezbiterów, tak?
To nie jest zmiana doktrynalna, o czym mówisz, ale wiem o co ci chodzi. Zbychu, tak, proszę.
Głos kobiety z sali. No wiesz co, Marcin, tak teraz zaczęło to we mnie rezonować, to co powiedziałeś o tym konflikcie wewnętrznym w związku z podziałem grzechów. Ja tak się zastanawiam, taki niepokój mam w sobie, jak rozróżnić. Jesteśmy w konflikcie wewnętrznym i trudno nam samemu rozpoznać pewne rzeczy, więc jak rozróżnić ten grzech, lekki od ciężkiego?
No właśnie, czy potrzebujesz go odróżniać w ogóle? Natomiast, bo już daję Zbyszkowi, bo to jest właśnie, to są pytania z dwóch różnych religii. Wracając jeszcze do tej rozmowy z Wojtkiem Jędrzejewskim, to myśmy sobie zdali sprawę, że te światy nie są kompatybilne, że to się nie da ze sobą połączyć, że nie zawsze możesz jakby połączyć pewne rzeczywistości. Są dwa różne już aktualnie spojrzenia. I może jeszcze, Zbychu, jakbyś tyś powiedział, jak ty to widzisz, i będziemy domykali ten temat konfliktu, bo chciałbym jeszcze, byśmy porozmawiali o relacji ze światem zewnętrznym, który jest prostym wynikiem tego, co nam się tam w środku dzieje.
To może za chwilkę, tak? To ja już powiem. Tak?
Głos mężczyzny z sali. Wydaje mi się, że mamy bardzo poważny problem i mnie pojawiło się bardzo ważne pytanie odnośnie tego, co mówiła Monika. Czy w ogóle nie jest błędem łączenie spowiedzi z komunią, jakby uzależnienie powiązania, że trzeba się wyspowiadać, aby przystąpić do stołu pańskiego? To naprawdę, ja wiem, że to jest doktrynalnie być może niewłaściwe podejście, ale być może właśnie należałoby tę doktrynę zmienić, bo ona się w jakiejś mierze, według mnie, na dzień dzisiejszy patologizuje. Patologizuje się przez fakt, że wiele osób ma dość magiczne podejście do religijności i zaczyna to nas prowadzić na manowce. Więc dla mnie osobiście, jak dla Moniki, pytanie, czy nie powinna się zmienić doktryna. To jest ścisłe powiązanie, że ja staję się godnym Boga tylko wtedy, kiedy się wyspowiadam. Jak dla mnie to jest absurdalne.
Ja trochę nie widzę tutaj jakby tego w obszarze doktryny, czyli ortodoksji, tylko ortopraksji, nie? Czyli prawidłowego właśnie życia, tak, tak, czyli praktycznych rozwiązań. Bardziej ja to tak widzę, ale jak najbardziej się zgadzam, tak, że to powiązanie, bo sam próbuję z tym walczyć, kiedy prowadzę ludzi w kierownictwie, żeby właśnie tak nie myśleli i tak tego nie łączyli, żeby sakrament spowiedzi nie był dla nich tylko furtką do przyjęcia Komunii Świętej, a bardzo często się z tym spotykam. Więc właśnie dlatego patrzę na sakrament pokuty i pojednania tak, jak nam pokazuje to katechizm Kościoła katolickiego, czyli właśnie w tych sakramentach uzdrowienia, bo tu chodzi o zdrowie człowieka, o jego zdrowie wewnętrzne, które wiemy też dobrze, że ono ma wpływ na to, co na zewnątrz też, że to idzie w harmonii. Ale dlaczego to jest dla mnie istotne? Bo wówczas pamiętam też o profilaktyce, o pewnych badaniach, tak, które trzeba sobie zrobić, że nie tylko służba zdrowia mi służy do tego, żeby przeprowadzić operację raz do roku właśnie powiedzmy, czy tam naraz na ileś, tak, gdy już po prostu jest bardzo źle, albo no, źle się czuję, no to wreszcie idę, nie? Ale że zdrowie, ja to rozumiem bardzo szeroko i tak samo patrzę w związku z tym na sakrament pokuty i pojednania, że on służy zdrowiu człowieka. I wydaje mi się, że wtedy możemy uniknąć tego całego jurydycznego takiego właśnie poszatkowania, grzechy takie, śmakie i tak dalej. Nie? To jest jakby pierwsza rzecz, a druga to taka moja praktyczna, że tak powiem, właśnie sprawa, kiedy szafuję tym sakramentem, to żeby pamiętać, z kim mamy do czynienia, że to oto tutaj jest człowiek, który jest w relacji z Bogiem. I teraz ja jako kapłan, żebym pamiętał o tym nieustannie, tak, że to jest człowiek, który ma relację z Bogiem i on z tym do mnie przychodzi. A wiem, że no, my kapłani często robimy ten błąd, że gdzieś wchodzimy w te relacje. To jest troszeczkę tak, troszeczkę powiedzmy taki obraz, że przychodzi do mnie para małżeńska, tak, w jakimś kryzysie, jako do terapeuty. I teraz ja nie mam wejść między nich i tam coś robić. Ja mam to z tyłu głowy, że to jest małżeństwo, tak? To jest jakaś relacja i nie można tego zniszczyć. A wydaje mi się, że czasami ten błąd robimy, mówię tak właśnie już my kapłani, po prostu, bo też próbuję brać za to odpowiedzialność po prostu. I no to wynika z pewnej nieumiejętności, niedojrzałości na pewno kapłanów, kiedy gdzieś wejdą w te relacje i zamiast Pana Boga albo właśnie podejmują decyzję. To, co właśnie też mówił Maciej wczoraj o spowiedzi, nie? Żeby widzieć ten dialog, żeby tam no, nie zaprzepaścić pewnych spraw.
To byśmy mogli długo, ale tylko jeszcze domknę takim swoim spostrzeżeniem, że nie uciekniemy moim zdaniem od tej zmiany, która jest niezbędna, żeby wróciła relacja, więź, niezbędna to poznanie się wzajemne, znaczy może nie wzajemne, niesymetryczne, ale otwarcie się jakieś człowieka przed człowiekiem. Ksiądz Grzywocz pięknie to mówi. No i wtedy pojawia się całe zagadnienie rozeznawania, to co Franciszek mówi. Prawda? Czyli też przywrócenia właściwego miejsca dla sumienia, gdzie się wydaje, że sumienie jest takim olbrzymem, kompletnie odsuniętym, uśpionym, a gdy mówimy o tym, użyj sumienia, to od razu się odpalają petardy nie, zagrożeń, że co to będzie z ludźmi, jak oni zaczną używać sumienia. Tak, tak, że co to będzie, prawda? Tutaj Zbyszek mówi protestanckie fobie. Natomiast ja myślę, że one są już teraz i katolickie. Natomiast właśnie ktoś tu, jak ojciec, określiłby granicę, gdzie kończy się trwanie przy sobie, zaczyna egocentryzm. To właśnie jest kwestia rozeznawania, prawda? Takiego znalezienia się w zupełnie jakimś innym podejściu. Bo jeśli popatrzymy na prawne podejście jurydyczne, to ja mogę was przekonać, że naprawdę mało kto z was w ogóle grzeszy. Bo grzech to jest świadome i dobrowolne zrobienie czegoś źle. I pytam się, ktoś tu jest taki, może jest, ale nie wykluczam tego, ale czy ktoś tutaj w tej ekipie chce naprawdę świadomie i dobrowolnie zrobić coś złego? No to w takim razie grzeszycie, czy nie grzeszycie? Ja zawsze mówię ludziom, jak już się ktoś szczepi tego grzechu ciężkiego, mówię, zgrzeszyć ciężko jest ciężko. Naprawdę, trzeba, jeśli już tak chcesz, no to ci powiem, jest ciężko, nie? No dobra, to przejdźmy trochę do tego świata zewnętrznego. Mamy jeszcze takie pół godzinki. Jak w takim razie, ja powiem o sobie, że mam momenty, w których w kwestii dla mnie najbardziej żywotnych, takich, które mnie dotykają, bywam agresywny. Jak mi ktoś powie coś złego na temat kontemplacji, bo to jest naprawdę dla mnie temat istotny, to naprawdę mam ochotę rzucić się z pazurami na kogoś tam. Czy ceną za nasze najgłębsze przekonanie musi być agresja albo takie zamknięcie się? I jak znaleźć taką równowagę pomiędzy zaufaniem do własnych przekonań a otwartością na odmienne myślenie, tak żeby to zaufanie do własnych przekonań nie zwichnęło nam się w taką sekciarskie przekonanie, ja mam prawdę, nie? A z drugiej strony mam przekonanie, że akurat to jest jakąś prawdą, tak? Jakimś, jak teraz, słuchajcie, to jakby funkcjonowało, jak wy sobie z tym radzicie? Jak to w ogóle jest, żeby nie być agresywnym, gdy bronimy wartości? Może Maciej zacznij. Udaj, że nie słucham.
Czy w ogóle wyjście to do świata jest czymś takim bardzo oczywistym dla mnie, no bo jestem chrześcijaninem, a chrześcijaństwo jest w drodze, wiadomo, ale to też mi jakoś bardzo pasuje jakby do też takiej wizji przeżycia życia, to znaczy, że...
Ja przepraszam, czy coś się dzieje, że tak sporo ludzi wychodzi, czy jakiś autobus odjeżdża?
Do spowiedzi poszli.
Uwalniają pokój. Będzie przerwa na walizki. Nie, Piotrek, nie możesz wyjść do toalety, proszę wracać. Dobra. Jeszcze tym razem, ale ostatni raz.
I chrześcijaństwo jako droga, czyli że właśnie, że chrześcijaństwo jest cały czas w drodze, czy a w drodze się kogoś spotyka, jakby koresponduje też z takim moim podejściem takim życiowym, żeby określiłbym siebie jako podróżnik, tak? To znaczy, że ja bardzo lubię poznawać, mnie ciągle ciekawi coś. W każdym miejscu, w którym jestem, zaraz szukam jakby, nie wiem, historii tego miejsca, jakichś osób związanych. Natomiast jakby podróżowanie wiąże się też z zagrożeniami, więc w tych zagrożeniach ja jestem z jednej strony ciekawskim podróżnikiem, ale z drugiej strony jestem też zwierzęciem takim, który gdzieś tam uważa, ma otwarte oczy, że jakiś inny drapieżnik mnie dopadnie, tak? I jak widzę coś, co mi zagraża, jakieś poglądy, właśnie te jakieś inne religie w chrześcijaństwie chociażby, tak? No to uruchamia się we mnie też, uruchamiają się we mnie te atawizmy. Ja jestem ich świadomy, to mówiąc też, wracając do tego pytania o konflikty, tak? Że te różne atawizmy i te jakieś takie, no właśnie agresywne myśli, odczucia, patrzenie jest we mnie, tak? Mimo że mentalnie jestem jakby otwarty na różnorodność, a jednocześnie no właśnie ten pierwszy taki moment odruch jest właśnie taki, często taki bardzo lękowy i dopiero potem no właśnie jakby spotkanie, tak, konkretne spotkanie, zobaczenie tego człowieka, porozmawianie i rozbraja te moje jakieś takie atawizmy i jestem w stanie spotkać się z osobami, które są całkowicie nie z mojej bajki, ale muszę się z nimi spotkać. Natomiast póki z nimi spotykam się na poziomie moich myśli i co ja o nich myślę, no to mam wrażenie, że to jeszcze bardziej gdzieś te moje właśnie takie atawistyczne zachowanie jeszcze bardziej generuje.
No dobra, ale teraz tak, wyobraź sobie, że masz dziecko, jesteś mężem, twoje dziecko jest w przedszkolu i przychodzi czas, w którym jest jakaś prelekcja, która przekonuje dzieci, że mogą sobie wybrać płeć. Na przykład, tak? Albo, że właśnie to jest wszystko jedno, czy są homoseksualne, czy nie są homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. I teraz zwyczajnie, nawet jeśli masz otwartość dla społeczności, nie wiem, LGBT, tak, czy to rodzi ci się pewien, załóżmy, no ja usłyszałem od jednego rodzica małego dziecka, który powiedział, dlaczego mówi to do swoich dzieci, bo mówi, bo jeszcze sobie płci nie wybrało, nie? Że on nie będzie dziecku płci wybierał. I teraz ja podnosi ci się w tym momencie coś tam, nie wiem, lęk może, agresja. I jak w ogóle teraz sobie z tym poradzić, nie? Nie masz się nawet z kim spotkać, żeby o tym pogadać. To dotyczy twojego dziecka. To nie jest dyskusja akademicka, że my tu sobie porozmawiamy, nie? To dotyczy żywotnie twojego egzystencjalnego. Albo z drugiej strony, żeby było ok, masz dziecko w szkole od religii i twój pan od religii uczy dzieci o piekle, wyświetla egzorcyzmy Angelina tam, nie, Jolie, tylko jak ona...
No, ja miałem w Szczecinie, miałem na terenie swojej parafii szkołę, gdzie była katechetka była, która w trzeciej klasie dzieciom mówiła, że dostaje SMS-y od Matki Bożej i że będzie trzecia wojna światowa.
No na przykład. I teraz to wiecie, to wszystko jedno, czy ten przykład, to coś robi z tobą i co z tolerancją, a w ogóle jak sobie z tym poradzić, nie?
Ja nie mam dziecka.
To poproszę panią Monikę Gajdę.
Co? Ciągle na różne pytania.
Ale ja tutaj miałam przygodę do zadawania pytań. Taką miała tutaj mieć rolę. No są takie momenty, kiedy można powiedzieć, ja do końca też nie wiem, bo co, zabrać dziecko stamtąd, do edukacji domowej się nie nadaje, na szczęście to już nie mam dzieci, ale to nas będzie spotykało, po prostu to nas spotyka właśnie z każdej strony. Wydaje mi się, że każda sytuacja jest inna, że nie ma jednej odpowiedzi na każdą sytuację, tutaj właśnie to rozeznawanie. Najpierw spotkanie się z tym, że to jest i właśnie spotkanie się z moją reakcją, co to we mnie rodzi. Chwila oddechu, 3 głębokie oddechy, dobra. Jak emocje opadną, jakie są fakty, co ja na to, co ja chcę zrobić, co ja mogę zrobić. I odważnie zrobić to, co decyduje w wolności, w kontakcie z tymi emocjami, ale przede wszystkim właśnie świadomie z wyboru. Czasami trzeba zaingerować, czasami może trzeba coś właśnie zrobić, a może właśnie jako jeden z rodziców stworzyć miejsce na taką dyskusję po prostu, tak, że no nie wiem, z dyrekcją, z kimś. Nie mam jednej odpowiedzi. Wydaje mi się właśnie, że odpowiedzi mogą być tak różnorodne. I to jest cudowne. To jest cudowne, że tylko żeby odważnie iść za tym, co nam przychodzi. Może to będzie, nie wiem, obok tego, co tam trzeba, ale to przynajmniej jest jakaś lekcja, doświadczenie.
Ale jak to zrobić nieagresywnie teraz? No. Oddychać, okej. Okay.
Tak, więc tylko w ramach uzupełnień, bo zupełnie jak się tu zgadzam z takim sposobem postępowania, ale że też używam takiego mechanizmu czy sposobu wątpienia, nie? Dopuszczenia pewnej wątpliwości, bo zanim podejmę właśnie tę decyzję, zanim jej w sobie odszukam, to jednocześnie też, żeby właśnie też zrozumieć tam te osoby tak zwane z drugiej strony, to poddaję wątpliwość, że a skąd ty to wiesz? Bo to jest taka metoda, którą stosuję wobec innych osób, które mi mówią jakąś swoją narrację, tak, i one pewne zdania padają jako pewniki, a ja mówię, ale przepraszam, ale skąd ty to wiesz? A dlaczego uważasz, że to jest prawda? Nie? Skąd ty to wiesz? Kto ci to powiedział? Kto ci to wgrał? Nie? Wiemy dobrze o te mechanizmy różne takie z gabinetu, powiedzmy, terapeutycznego, ale sam też to stosuję względem samego siebie, no żeby być uczciwym. Jak stosuję to wobec kogoś, no to stosuję też to wobec siebie. Oczywiście źle by było, gdyby mnie to doprowadziło do takiej byle jakości, tak? I że ja już w końcu nic nie wiem, nie mam zdania na żaden temat. Ale takie podważenie pewnych pewników, które w sobie mam, podważenie nie, właśnie w procesie podważenie, nie, żeby nawet po to, żeby doprowadzić do tego, że ja się ugruntuję i umocnię, tak, ja tak chcę, wydaje mi się, jest ważne, tak, a może coś zmienię. I w związku z tym w dialogu ze światem zewnętrznym dla mnie to jest też no, bardzo ważne, żeby nie wychodzić od razu z tego właśnie założenia, że ja tu mam prawdę, tak, całą objawioną, bo jestem księdzem katolickim, a po drugiej stronie jest na pewno właśnie zło jakieś i tak dalej. A jak uniknąć agresji? No dla mnie agresja to jest przekroczenie granic, nie? Więc mam w sobie gniew, złość i nie zawaham się go użyć, ale właśnie do granicy. Jak już przekraczam granicę, no to odpowiadam agresją na agresję. Wtedy też jest znak zapytania, dlaczego używam agresji, co tu się zadziało. Często właśnie z błędnego przekonania, że to ja mam rację.
I ostatnie pytanie. Choć pewnie no dla mnie samego ta dyskusja jest bardzo ciekawa. Osoby niepewne swej tożsamości boją się pytań, boją się dialogu. Takimi ludźmi są często nasi duszpasterze. Boją się o siebie, boją się o nas, boją się tego, co się teraz dzieje w Kościele. Ja tylko tutaj dorzucę taką drobną polemikę, bo ja znam mnóstwo ludzi świeckich, którzy tutaj jakby byli, to przeżyliby taki poziom lęku i nawet agresji, że o czym my tu w ogóle rozmawiamy, że modernizm, że samo pytanie o coś, co do tej pory było pewne, a teraz jest trochę inaczej rozumiane, wzbudziłoby w nich taki opór, że wcale nie jestem pewny, czy to akurat tylko duszpasterze, ale dobra. By być w dialogu, trzeba mieć pewien poziom dojrzałości, który nie zawsze mamy. Co wtedy robić? Ale to pewnie ktoś pyta o wspólnotę, bo zbiorowa dojrzałość, no to nie wiem, czy nawet jest takie, może być, że jakaś wspólnota dojrzewa wreszcie do czegoś, ale pewnie każdy ma odpowiadać za siebie. Co robić, kiedy jesteśmy może otoczeni? Jeszcze lepiej, no właśnie.
Chodzi mi o to, że bardzo często stawiamy siebie tutaj jako ci, którzy wychodzą, dialogują, że są otwarci, a teraz my mamy lęk, że ci po tej drugiej stronie to rozwalają, Kościół, bo nie są otwarci, nie dialogują, bo nie rozmawiają ze światem. A teraz przestawmy się w buty mojego proboszcza i teraz on się boi się o mnie, boi się o nas. On widzi Kościół tak, jak widzi i teraz widzi nas jako tych po tej drugiej stronie, którzy nie umieją dialogować, usłyszeć tradycji, usłyszeć całych pokoleń, którzy mówili nam, jak mamy być katolikami. Teraz wszystko chcemy wywracać.
Modernizm, modernizm.
Chodzi o coś takiego, jak my mamy się dogadać w tym kościele. Wszystko jedno, czy między świeckimi, czy księżmi. Jak się dogadać, jak to złapać, tę jedną myśl.
Ojcze, jak żyć, jak żyć.
Nie, myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście ja sobie też jakby sobie uświadamiam, że ja nie mam problemu dialogu ze światem. Natomiast mam problem dialogu z kościołami w kościele. Nie? To jest rzeczywiście ten moment trudny. Jakoś z różnymi wizjami, tak jak tutaj, to nawet właśnie kiedyś było to jeszcze, nie wiem, 15-20 lat wcześniej było to jeszcze prostsze, bo to było jeszcze pytanie o dialog z tradycjonalistami. Ale w tej chwili to jest dyskusja z różnymi obrazami chrześcijaństwa i Boga, tak? I też takich coraz bardziej Trzymałem znak. Odebrano mi głos z góry, więc tutaj nie wiem, czy mogę kontynuować.
Nie wiem, czy z dołu, wiesz, ale tam.
Że mamy do czynienia z rzeczywiście coraz bardziej takimi odseparowanymi sposobami przeżywania tego chrześcijaństwa I muszę powiedzieć, że rodzi to we mnie jakiś taki niepokój. Nie mam takiej prostej odpowiedzi, do czego nas to jakoś poprowadzi. Aczkolwiek z drugiej strony też jak popatrzymy na historię i ona uspokaja, tak jak popatrzymy na Kościół starożytny, bo my nauczyliśmy się trochę od XIX wieku, myślę, no nie wiem czy od XIX, no ale powiedzmy no ostatnie kilkaset lat byliśmy uczeni takiego chrześcijaństwa bardzo skodyfikowanego, bardzo takiego, tak, uniformizowanego. Natomiast jak popatrzymy na kościoły w pierwszych wiekach starożytne, no to kościół w Aleksandrii, w Antiochii, w Jerozolimie i w Rzymie się bardzo różniły. Różniły się liturgii, różniły się wrażliwością teologiczną, różniły się sposobem interpretowania Pisma Świętego. To były, no przecież te, my przyjmujemy dzisiaj te wszystkie dogmaty główne, jak bułka z masłem, a tam się po prostu o to wojowali, bili, tak? Często to oczywiście też był związane było z brakiem dialogu, tak? Na przykład, no nie, dzisiaj sobie uświadamiamy, że kościoły te kościoły przedchalcedońskie, czyli kościoły te orientalne, tak? Koptyjski, syryjski, ormiański, tak? Syro-malabarski, że one nie były w herezji, tylko po prostu nie było dyskusji, nie było rozmowy na poziomie języka, tak się bardzo różniliśmy. To znaczy, że oni nie rozumieli pojęć, które Rzym i Konstantynopol używały, właśnie pojęć greckich, zachód potem jeszcze łacińskich. One funkcjonowały w swoich językach i tutaj nie było spotkania. Dzisiaj się okazuje, że tam nie było gdzieś tam herezji. Często właśnie jest to, że ten brak komunikacji, tak? I w starożytności i z jednej strony był poważny problem komunikacji, no bo nie mieli dostępu też do całej tej wiedzy, którą my dzisiaj mamy, psychologicznej i naukowej, takiej dotyczącej w ogóle komunikowania się. Natomiast jednocześnie to też nie było jakimś problemem, że była taka ogromna różnorodność w Kościele. Tak? Nawet w interpretacji podstawowych dogmatów dotyczących Chrystusa. Tak? I myślę, że my też musimy się trochę, że jeden z naszych lęków to jest taki właśnie, że my nie wiemy właśnie, no to jaka interpretacja jest właściwa. No może jest wiele tych interpretacji właściwych, tak? Że to nie jest tak, że są pewne jakieś ramy, jakby dogmatów, ale jakby ich odczytywanie wiąże się z pewną też wrażliwością i moją osobistą, bo jestem właśnie jakby w pewnym jakimś procesie trochę innym niż ta osoba obok mnie, ale też takiej wrażliwości związanej z tego, że Kościół w Azji jest trochę inny niż w Europie, w Kościół w Ameryce Południowej jest trochę inny i właśnie, że my tutaj w Polsce patrzyliśmy bardzo, bardzo tak polanocentrycznie na Kościół powszechny. Tak nam się wydawało, że Kościół na całym świecie powinien być taki jak Kościół w Polsce. Tak? Niestety my teraz jesteśmy dramatycznie, uświadamiamy sobie, że to był fałsz taki pewien. I jakby się zaczynamy też, musimy się uczyć tych innych wrażliwości kościelnych wielu traktuje jako ubogacenie, chociaż to słowo jest właśnie tutaj, nie jest dobrym słowem, tak, ale takim, znaczy jest wyświechtanym jakoś takim kościelnym, a dla wielu osób to jest jakby jakieś poczucie zagrożenia, tak, bo wywołuje jakieś konflikty, tak.
No mnie to bardzo porusza, mówię, dawać mikrofon. Nie, ale właśnie to jest dla mnie takie rozwiązanie, które aż oddycham, że to jest cudowne rozwiązanie, że mogłoby tak być. Właśnie, że proboszcz widzi to tak, ja widzę to tak i nie jesteśmy w konflikcie, tylko po prostu właśnie w takim pewnym protokole rozbieżności, ale z szacunkiem i w pozostaniem przy sobie. Mogę czytałam taki artykuł, już kiedyś, Niezgoda buduje, genialny artykuł, że chcąc dojść do takiego porozumienia, to czasami jest niemożliwe i chcąc tak być w jedności, może być jeszcze większe rozdarcie. A gdyby się zgodzić na to, że ty to widzisz tak, ja widzę inaczej, ja mogę pozostać przy swoim, ty przy swoim, a możemy być razem. I to jest cudowne, że ta tak rozumiana niezgoda, w cudzysłowie oczywiście, pozwala być obok siebie, na tej samej Eucharystii i to nie jest problem. Ja mam nadzieję, że Duch Święty w tym kierunku jakoś da nam szansę właśnie się nie podzielić, bo to byłoby bolesne.
No i właśnie okazuje się, że świecka osoba, kobieta może tak ładnie spuentować dyskusję. Uczymy się Kościoła, dowiadujemy się...
No właśnie, trochę idąc z to, już to rozmawiałam z Maciejem właśnie, że ten Kościół może dlatego tak się potoczył, że tak powiem, że stał się tym zamkiem z powodu właśnie braku kobiet, braku głosu kobiet, braku tej intuicji kobiet, tej wrażliwości kobiet. Gdyby ona była ujęta, tak jak teraz tutaj sobie siedzimy, prawda, to byśmy nie byli w tym miejscu, to by to nie było tak. Także jest nadzieja, że to się właśnie dzieje.
Ponieważ zaczęliśmy siłą rzeczy rozmawiać bardzo dużo o zmianie, to pozwólcie, że jeszcze z naszego informatorka przytoczę króciutkie zdania Franciszka. Problem sekularyzacji wymaga raczej spojrzenia rozeznającego, refleksji nad przemianami w społeczeństwie, które wpłynęły na sposób myślenia i organizowania życia przez ludzi. To nie wiara przeżywa kryzys, lecz pewne formy i tradycyjne sposoby, przy pomocy których ją głosimy. Nie możemy zakładać, że będziemy przekazywać radość wiary, powtarzając tylko pewne praktyki czy powielając formy duszpasterskie z przeszłości. Pobrzmiewa mi cały czas to przywołane piękne zdanie, bądź zmianą, której oczekujesz. Ja się naoglądałem, słuchajcie, w dzieciństwie bardzo dużo takiego programu Adama Słodowego, Zrób to sam. I powiem wam, że mi się to wryło, to jest mój imprinting. Jak potrzebuję doświadczyć pięknego, miłującego, zgodzonego na słabość, otwartego na różnorodność Kościoła, to sobie organizuję takie imieniny. I całym sercem was zachęcamy do tego, żebyście
zatroszczyli się o siebie, bo nie liczcie na to, że ktoś wam kościół stworzy, taki, o jaki marzycie. Nie liczcie na to. Możemy tylko sami tworzyć sobie, bo my jesteśmy kościołem. To jest też klerykalne myślenie, oczekiwać, że struktura, że tak zwane duchowieństwo coś zrobi. I tylko burczeć tam gdzieś po mszy, że jak ja już tu dłużej nie wytrzymam. Troszkę jeszcze o tym powiemy po mszy. Zapraszam was na teraz przerwę i pakowanie się. Eucharystia 11:30. Po mszy będzie obiecany tekst od siostry Miriam i jeszcze parę słów na temat tego, co dalej, co Duch mówi do Kościoła. 11.